Podcast Naukowczyni o dziewczynkach. Czym jest dziewczyńskość? Czego dowiadujemy się o dziewczynkach z współczesnych badań? Jaka jest ich codzienność? Opowiadają panelistki pierwszej konferencji naukowej na temat dziewczynek w Polsce. Posłuchaj podcastu Fundacji Kosmos dla Dziewczynek. Doktorka Weronika Kostecka z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego opowie o fake feminizmie i ciemnej stronie girl power.
Szeroko pojęta fantastyka jest bardzo częstym wyborem czytelniczym młodych Polek, młodych Polaków, więc można by się pokusić o tezę, że to właśnie fantastyka odgrywa bardzo ważną rolę w transmisji wzorców kulturowych, w tym także genderowych, więc zakładam, że równie istotne jest badanie fantastycznych konstruktów dziewcząt oraz identyfikacja feministycznych i postfeministycznych komponentów opowieści, w których te konstrukty występują. Oczywiście postfeminizmu nie należałoby rozpatrywać w oderwaniu od tak zwanego feminizmu trzeciej fali. Ja przyjmuję za wieloma badaczkami pojmowanie postfeminizmu jako tak zwanego fake feminizmu, czyli feminizmu fałszywego, takiego skupionego na indywidualnym wymiarze emancypacji i empowermentu. No, innym słowem chodzi tutaj o feminizm pozorowany, w przeciwieństwie do tego trzeciofalowego. Więc badaczki kultury popularnej ostatnich trzech dekad niejednokrotnie wiążą tak postrzegany postfeminizm ze zrodzonym w ubiegłym wieku zjawiskiem girl power, którego aspekty, na przykład zanim Chrissy Williams, stały się społecznie akceptowalną formą feminizmu, przedkładającą indywidualną siłę i niezależność przy jednoczesnym zachowaniu seksualnej atrakcyjności nad pracę w kierunku zmiany społecznej czy systemowej. Pytanie, jakie można by zadać poszczególnym tekstom, prawda, prowadząc już taką literaturoznawczą czy kulturoznawczą analizę, na przykład jak konstruowane są ta słynna dziewczęca aktywność, albo jak jest konstruowana dziewczęca siła. Czy one skutkują faktyczną sprawczością? Czemu i komu w ogóle służy ta emancypacja bohaterki? Jakie jest źródło indywidualnego rozwoju i tego właśnie słynnego empowermentu bohaterki? Czy one w ogóle mają jakieś implikacje społeczne? Czy badany utwór kwestionuje istniejący porządek społeczny, jakieś kulturowe i systemowe przejawy nierówności, dyskryminacji, uprzedmiotowienia itd., itd.? Czyli tutaj trzeba by pytać na przykład o motywację podjęcia wysiłku emancypacji w przypadku takich słynnych, walecznych dziewcząt jak protagonistki powieści, na przykład chociażby Igrzyska Śmierci Collins, ale też Saga Księżycowa Meyer, trylogia Grishów czy Wonder Woman Leigh Bardugo. Pytamy o to, czy i w jakim stopniu ta ich potrzeba stworzenia znaczącej, indywidualnej her story przerodziła się w zaangażowanie we współtworzenie czy w ogóle odkłamywanie takiej her story wspólnotowej o poza jednostką znaczeniu. Dalej, jaką formę przybiera to ich zaangażowanie, na jakich strategiach bazuje, bo z jednej strony oczywiście mamy takie spektakularne działania, nie wiem, jak te chociażby Katniss Everdeen, ale z drugiej strony mamy po prostu taką zwykłą, że tak powiem, szarą pracę u podstaw. Na przykład głównej bohaterki bardzo ciekawej powieści pod tytułem Rok próby Kim Liget. Drugi taki wymiar, no właśnie, to girl power versus siostrzeństwo. Myślę, że z takim właśnie pozornym, fałszywym feminizmem mamy do czynienia nie tylko wtedy, kiedy idea siostrzeństwa jest zanegowana czy wypaczona, ale też wówczas, kiedy zostaje zupełnie zignorowana. I tutaj paradoksalnie takim przejawem unieważnienia siostrzeństwa jest, jak dowodzi Agata Lisia, której koncepcja tutaj jest dla mnie ważna, bo ta badaczka postuluje odheroizowanie siły dziewczyn. To mi się wydało bardzo znaczące. Pozwolę sobie zacytować. Wzorce dziewczynskości wykreowane przez girl power okazują się niewystarczające do utworzenia nowej wyobraźni politycznej, ponieważ zbyt mocno opierają się na rzekomej wyjątkowości doświadczeń pojedynczych dziewczyn zamiast na tym, co je łączy. Więc w tym kontekście problemy badaczki ja bym proponowała sformułować na przykład tak, jaki jest charakter relacji między bohaterkami. Jeśli te relacje się opierają na niechęci jednostronnej czy wzajemnej, czy wręcz na wrogości, To czym ona jest podyktowana? Jeśli bohaterki tworzą wspólnotę, to na jakich wartościach ona się opiera? Czy ta wspólnota uwzględnia różnorodność jej członkiń, różnorodność ich społecznych doświadczeń, potrzeb, interesów, celów itd.? No i oczywiście w przypadku tworów fantastycznych dla młodzieży, i nie tylko dla młodzieży oczywiście, ta heroizacja bohaterek jest pewnie nieunikniona, dlatego że te teksty mają zazwyczaj charakter inicjacyjny, mają ten motyw questu, prawda, czyli trudnego zadania, jakiejś misji o ogromnym znaczeniu, które się podejmuje protagonistka. No ale właśnie pytania, czy jednak one też zawierają motywy współdziałania w duchu mądrze rozumianego siostrzeństwa, czy pomimo niby nietożsamych interesów bohaterki identyfikują jakieś wartości, doświadczenia, które je łączą. Kolejna sprawa to jest obligatoryjność, w cudzysłowie oczywiście, romansu. No i tutaj bym proponowała znowu przykładowo takie zagadnienia. W jakiej mierze działania podejmowane przez bohaterkę są osadzone w fabularnych schematach i kliszach heteronormatywnego romansu? W jakim stopniu posiadane przez bohaterkę potrzeby, oczekiwania, plany o charakterze romantycznym determinują jej decyzje życiowe, relacje interpersonalne, zaangażowanie społeczne? Ale też ciekawe jest to, na czym polegają literackie próby dekonstrukcji takich popkulturowych schematów i klisz romansowych. Ja myślę, że na pewno trzeba stawiać pytanie, ponawiać takie pytanie o społeczną aktualność powieści opartych na założeniu, że życiowym priorytetem dziewcząt wciąż jest status pięknej księżniczki, cieszącej się względami księcia. Takie powieści wciąż powstają. Tutaj myślę o modnej i za chwilę będzie znowu bardzo modna Akademia Dobra i Zła. No, równie istotne jest badanie narracji, w których decyzje i działania bohaterek są motywowane wyłącznie albo w dużej mierze względami romantycznymi. No i wreszcie interesujące są strategie dekonstruowania schematów romansowych oparte na, że tak powiem, uwalnianiu bohaterki od motywacji romantycznych i dekonstrukcji postaci Amanda. I tutaj myślę sobie na przykład o bardzo, bardzo ciekawej powieści Leigh Bardugo Wonder Woman. Kolejna sprawa to jest posiadanie czy też nieposiadanie własnego ciała. I kolejne przykładowe zagadnienia, kolejne pytania, czy albo w jakim stopniu sposób obrazowania dziewczęcego ciała, no a zatem w ogóle kobiecego ciała, jest determinowany przez to kulturowe, chłopięce czy męskie spojrzenie. Jeśli to dziewczęce ciało jest polem walki, w takim sensie, jak o tym pisał Foucault, no to jakie wartości, jakie idee, jakie światopoglądy się w niej ścierają? Jak są skonstruowane i czemu służą obrazy hybrydyzacji i cyborgizacji dziewczęcego ciała w kontekście kulturowych schematów jego uprzedmiotowienia oraz prób upodmiotowienia. Tutaj bardzo ciekawa saga księżycowa Maris Meyer. No i ostatnie zagadnienie, o którym chciałam powiedzieć, oczywiście to nie jest jakiś wyczerpujący katalog, tylko taka moja propozycja. Emancypacja poprzez, w cudzysłowie, rolę męską. Takie przeświadczenie, że tekst kultury prezentujący bohaterkę w zbroi zamiast w sukience, z mieczem, czy tam z łukiem zamiast, nie wiem, biżuterii, jest feministyczny i w ogóle postrzeganie imitacji tych modeli stereotypowo męskich jako dziewczęcego czy kobiecego empowermentu też uważam za przejaw postfeminizmu, bo zwróćmy uwagę, że bardzo często jest tak, że bohaterki mogą działać i być postrzegane jako aktywne dzięki temu, że odgrywają role tradycyjnie uznawane za męskie. Więc kolejne pytania. W jakim stopniu i w jakim zakresie te literackie konstrukty dziewczęcości są tworzone jedynie poprzez odwzorowywanie modeli genderowych, tradycyjnie i stereotypowo uznawanych za męskie? Czy ta siła bohaterek zasadza się na męskich atrybutach i cechach, czy dopuszcza istnienie słabości? Jak taka słabość jest postrzegana przez samą bohaterkę, przez pozostałe postacie, ale też w sensie narratologicznym? No i wreszcie, czy w fantastyce młodzieżowej pojawiają się próby wyjścia poza takie binarne schematy genderowe? Ja myślę, że warte poszukiwań i badań są literackie próby wykreowania takiej jak gdyby trzeciej drogi dla fantastycznych protagonistek poprzez przekroczenie ram tego właśnie genderowego normatywizmu. Czyli trzeba by pytać o to, jak jest kształtowana ta trzecia droga bohaterek, na przykład w Mrocznych materiach Pullmana, prawda? Na jakich dziewczęcych cechach, dziewczęcych umiejętnościach i dziewczęcych kompetencjach się opiera?
Więcej o dziewczynkach przeczytasz na portalu wiedzy Fundacji Kosmos dla Dziewczynek.